łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość cierpliwa jest. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość cierpliwa jest. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Miłość cierpliwa jest. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Miłość cierpliwa jest. Łaskawa jest.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, ojciec Zdzisław bardzo gorąco wszystkich słuchaczy pozdrawia. Witam na rozmowach niedokończonych. Ten utwór już nas wprowadził, właściwie zdradził, o czym będziemy rozmawiać. Ciąg dalszy naszych rozmów niedokończonych. Wcześniej w telewizji Trwam, a teraz w Radio Maryja. Jak Państwu wiadomo, tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych to filozofia hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany profesor Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim i kierownik Katedry Filozofii Prawa. Witamy bardzo gorąco księdza profesora.
Serdecznie dziękuję ojcu Zdzisławowi za tak miłe przedstawienie mnie i zaproszenie tutaj, bardzo miłe zresztą, które poczytuję sobie za zaszczyt i czuję się tutaj, muszę wyznać, jak w domu, za co z serca też dziękuję i też niech wolno mi będzie wszystkich Państwa pozdrowić w swoich rodzinach, domach, w gronie przyjaciół, zarówno w ojczyźnie, jak też i poza jej granicami. Wszystkich Państwa jak najgoręcej pozdrawiam i jednocześnie zapraszam do przeżycia tych chwil i skupienia się wokół wspaniałego dzieła świętego Pawła, jego myśli na temat miłości, a konkretnie tego fragmentu zapowiedzianego. Święty Paweł pragnie nauczyć Koryntian, czyli Greków Chrystusa, którego członkami stali się przez przyjęty chrzest, aby stanowić jedno ciało. To znaczy, jak napisze papież Pius XII w swojej encyklice Corpus Christi Mysticum, ciałem mistycznym Chrystusa. Skoro tak, to dla apostoła pogan nie pozostało właściwie nic innego, jak zresztą i dla każdego chrześcijanina, by nauczyć siebie i drugiego, żyć z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. To jest ta nowość bytu chrześcijańskiego, istnienie i współistnienie w Bogu objawienia. To nowe bytowanie w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele oznacza, że jest ono niezwykle misternie uporządkowane. Każdy człowiek ochrzczony ma w nim swoje miejsce, swój urząd, swoje charyzmaty, swoją niezastąpioną funkcję. Bowiem nie można w gruncie rzeczy zastąpić niepowtarzalnej osoby ludzkiej, która w rzeczywistości ziemskiego i niebiańskiego Kościoła ma swoją dokładnie określoną przez Boga Stwórcę przestrzeń egzystencji. Święty Paweł nadmienia te najważniejsze zadania do spełnienia przez człowieka w życiu Kościoła słowami. I tak Bóg ustanowił w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Grekom w Koryncie wykłada w sumie zaskakującą naukę. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Według apostoła, by być wiecznie i możliwie jak najdoskonalej zjednoczonym z Chrystusem, co będzie decydować o jakości szczęścia wiecznego człowieka, potrzeba czegoś więcej, to znaczy większego daru i doskonalszej drogi życia. Czym jest ten większy dar, aniżeli wszystkie inne i prawdopodobnie pojęte jako pewna symfonia prawdy, dobra, piękna czy porządka? Hymn o miłości według świętego Pawła, jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy tekst literacki, opiewający miłość, dar cnoty wlanej przez Boga miłość w naszą wolność oraz zarazem odpowiedź naszego wolnego ducha w postaci stałej postawy miłości jako najdoskonalszej wartości istnienia. Miłości jako szczytu marzeń naszego ludzkiego serca. miłości jako niezgłębionego oceanu możliwości bycia sobą. Miłości jako więzi przyjaźni wiekuistej. Miłości jako gwarantki nieskończonego szczęścia. Tak jak dla Greków piękno było domem dla prawdy i dobra, tak według Pawła właśnie miłość jest najdoskonalszym pałacem dla prawdy, dobra, piękna i pozostałych sprawności moralnych oraz personalnych w ogóle. Zaś koroną tego wyśmienitego pałacu, miłującego serca, będzie już tylko świętość. Święty Paweł pisze: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Język ludzki w sensie duchowo-materialnym jest rezultatem poznania rzeczywistości, którą człowiek wyraża w swoim słowie, określonym jako prawda. Ale więź językowa ze światem, chociaż tak interesująca dla ludzkiego intelektu, wypełniająca go aż po brzegi, nie jest najdoskonalszą formą bycia duchowego człowieka, chociaż jest jego podstawą. A w przypadku życia religijnego święty Paweł naucza, że wiara rodzi się ze słuchania. Stąd konieczność poznania i konieczność prawdy. Ale jeszcze większą koniecznością jest dla osoby, jako istoty wolnej, miłość. Co apostoł wyraża w swojej słynnej sentencji z listu do Efezjan: veritatem in caritate facere, to znaczy czynić prawdę w miłości. A święty Augustyn napisze: fides in caritate formata, to znaczy uformować wiarę w miłość. To z kolei oznacza, że zarówno prawda, jak też i wiara, jako cnota wlana, mieszkająca w rozumie, wymagają uformowania poprzez miłość. Analogicznie jest z metalami, z których produkuje się instrumenty muzyczne, ale dopiero muzycy, teoretycy i praktycy wydobywają z tych instrumentów uformowany dźwięk, to znaczy zharmonizowany w jedność całego dzieła w postaci na przykład brzmiących etiud, symfonii czy oper, ale z kolei zrozumienie ich uzależnione jest według Pawła od odróżniania poszczególnych dźwięków, aby poznać, co się gra na flecie lub na cytrze, czyli aby móc poznać ostatecznie całe dzieło. Dlaczego miłość jest doskonalsza od prawdy i od wiary? Z jednej racji, a mianowicie z tej, że koroną aktu stwórczego i zbawczego trójjednego Boga jest właśnie miłość Boża. Człowiek jest wielkim w prawdzie i poprzez prawdę, ale szczytem istnienia człowieka jest być wielkim w miłości i poprzez miłość. Troska o dar proroctwa jest też ważną, by wyłożyć słowa Boga zgodnie z Duchem Bożym, by móc mówić ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze, by przepowiadać też przyszłość, co apostoł nazywa budowaniem samego siebie i zarazem budowaniem Kościoła. Bowiem każdy rośnie dzięki życiodajnemu Słowu Bożemu. Ale gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Dlaczego? Istotą proroctwa jest dzielenie się boskiego ducha swoją odwieczną wiedzą z ludzkim duchem, ale najintymniejszą głębią tego daru jest także miłość Boga do poszukującego prawdy człowieka. Dlatego nie można prorokować, nie miłując, bo byłoby to zaprzeczeniem głębi słowa, poczętego ostatecznie z miłości Ducha Świętego. Podobnie jest ze skutecznością wiary człowieka, uzewnętrzniającej się na przykład w aktach modlitwy, do której apostoł Pogan zachęcał silnie, dając przykład wspaniałej modlitwy. Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Co to znaczy modlić się w kontekście sprawy miłości? Modlitwa jest przecież spotkaniem z Bogiem miłością. To przychodzenie wiecznej miłości do nas w tym czasie, ale to także nasze odwiedziny wiecznej miłości. To wykraczanie poza czas i jednoczenie się z wiecznością. Wysłuchana jest każda modlitwa, która mówiąc za Norwidem jest z miłości. Modlitwa jest to forma, dzięki której rośnie wiara i rośnie miłość do swoich wiekuistych kształtów, do jakich jest powołana. Także sfera ciała osoby ludzkiej została uformowana miłością stwórczą Boga. Nasze ciało jest zewnętrznym, materialnym wyrazem tego, jak boski Stwórca miłuje nas. To samo dotyczy wszelkiej bytowości materialnej poza przestrzenią ludzkiego ciała, to znaczy wody, powietrza, ognia, ziemi i wszystkiego, co istnieje na świecie, wraz ze zwierzętami i roślinami oraz z naszym bogactwem materialnym, które są również stworzone lub zainspirowane przez tę samą wieczną miłość Boga Najwyższego. Dlatego święty Paweł powiada: i gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Zyskuje człowiek biedny lub bogaty ciałem i dobrem materialnym, jeśli rozumie i żyje z ich pomocą dla miłości Boga i człowieka. W przeciwnym razie zubaża siebie i innych. Nawet jeśli z głębi pychy ofiarowuje siebie, co nie przynosi zysku, bowiem w pysze człowiek ulega zatraceniu. Zarówno zysk, jak też i strata na tym świecie, jeśli są oparte na miłości, przeobrażają się w korzyść dobra. czym jest zatem istota miłości? Po tych uwagach dotyczących związku miłości z prawdą, wiarą i dobrem materialnym, apostoł przechodzi do szczegółowej analizy istoty miłości. Czytamy w jego liście o tym, że miłość cierpliwa jest. Dlaczego? Miłujący tak intensywnie wiąże się duchowo z miłowanym, by trwać z nim, przy nim, nawet wtedy, gdy trzeba wytrzymać fizyczne lub geograficzne rozstanie spowodowane na przykład obowiązkami zawodowymi, ale także wtedy, gdy trzeba przezwyciężyć słabość, która rani miłość lub uniemożliwia jej zaistnienie. Miłość jako akt ludzkiego wolnego ducha jest mocą i pokarmem cierpliwości, ponieważ zdolna jest eliminować tego typu odległości na swój duchowy sposób i być zawsze i wszędzie razem z umiłowanym. Tego nie potrafi ciało, chociaż jest ono też misternie zbudowane. Nasza natura ludzka, posiadając ciało podlegające prawom przyrody, jest z tej racji zmienną, tak jak uczucia są też zmienne. Natomiast miłość jako cnota ducha jest wyrazem stałości, dlatego że miłość jest cnotą boską wlaną w naszego zdolnego do stałości ducha. Owszem, może się zdarzyć, że niedojrzały umysł, który nie osiągnął, mówiąc za Norwidem, stałości, może być tak samo zmiennym jak uczucia czy pory roku. Ale wtedy nie mówimy o miłości, ani o dojrzałości ludzkiej, ponieważ brakuje mu specyficznego bycia sobą. miłość jest cierpliwa, ponieważ myśli najbardziej długodystansowo. Ona myśli sub specie eternitatis. Wieczność jako perspektywa nadaje miłości charakter cierpliwości. Miłość nie zazdrości. Dlaczego? Ponieważ człowiek miłując nie tylko osiąga najgłębsze zjednoczenie z drugim, ale także z Bogiem samym. A wtedy jesteśmy całkowicie syci na duszy i ciele. Zazdrość jest w naszej wierze chrześcijańskiej uznana za grzech ciężki, ponieważ jej istotą jest nie pierwszorzędnie pozbawić drugiego jego sławy czy jakiejś rzeczy, którą posiada, lub jakiegoś sukcesu, który osiągnął, ale tak naprawdę ostrze zazdrości ukierunkowane jest przeciwko drugiemu, by pozbawić go miłości. A przecież miłość nie jest dla siebie, lecz dla drugiego. Daruje się drugiemu i w tym darowaniu odnajduje swoją istotę, misję i zadanie. Miłość ma zdolność radowania się drugim i z drugim, każdym dobrem. To tylko dusza egoistyczna, czyli miłująca nieuporządkowanie, zazdrości, bo nie jest miłością. Zazdrość nie chce darować, lecz tylko brać, czy wręcz zagarniać drugiego i jego egzystencję, zniewalać i zabijać. Owszem, jest coś takiego jak bojaźń o miłość, by jej w tym świecie sprzeczności i zła nie stracić, by się nie zagubiła w gąszczach zdrady, by nie osłabła. Ale bojaźń taka wyrasta z miłującego serca i stawia sobie za cel miłość. A tym różni się istotnie od zaborczej zazdrości. Karol Wojtyła pisze o dojrzałej bojaźni. Dojrzałość jest także bojaźnią, która jest początkiem mądrości, lecz spoczywa już na innych wartościach tej samej gleby. Nie jest już potrzebą ucieczki, jest przestrzenią, którą mierzy się wielkość. Przenikamy do tej przestrzeni, odchodzimy od tego początku i tak wracamy powoli. Dojrzałość jest bowiem w miłości, która przemienia bojaźń. Miłość nie szuka poklasku, czyli jakiegoś uznania siebie, pochwały dla siebie, lecz szuka zawsze i wszędzie chwały umiłowanego. Miłując, człowiek zyskuje największą sławę. Ani aktami naukowymi, ani aktami muzyki, ani aktami sztuki, ani aktami politycznymi, czy też gospodarczymi i technicznymi, nie zyskujemy takiej sławy, jaką gwarantują nam nawet najprostsze akty miłości. Miłość nie unosi się pychą, ponieważ miłość jest największym skarbem ziemi i nieba. Natomiast pycha jest taką formą wywyższenia siebie, która zasadniczo poniża drugiego, niszczy drugiego. Czyli pycha wywyższa jednego, gardząc drugim. Ona nie jest afirmacją drugiego, lecz jego negacją. Miłość jest z natury pokorna, ponieważ nie może stać wyżej od poziomu miłowania. W miłości człowiek jest najwyższym w swoich możliwościach bytowych. Dlatego mówimy, że miłość buduje i ożywia, nadając człowiekowi najbardziej dynamiczny wzrost. Pokora jest mianowicie jednym z najsławniejszych imion miłości. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu, czyli pragnie nie czynić tego, co jej nie przystoi, do czego nie ma prawa, co jest wbrew wrodzonej godności, bowiem bezwstyd jest jakąś formą antymiłości. Miłość nie szuka swego, lecz szuka drugiego, Boga, człowieka, anioła. Szuka ich po to, by obdarowywać ich sobą, swoim być i swoim mieć. Najgłębszy wymiar bytowania i posiadania jest w prawym człowieku pojęty jako miłość dzieląca się. Stąd też celem tak zrozumianego życia imienia ludzkiego jest i powinno być spontaniczne miłowanie w sensie darowania. Miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, po prostu dlatego, że miłość czegoś podobnego nie potrafi uczynić. Gniew, zło i niesprawiedliwość godzą w samo serce miłowania, są zaprzeczeniem miłości. One nie tylko wysyłają miłość na urlop, o nie, one prześladują i wykrwawiają miłość z kropel jej istnienia. Na przykład gniew jest także ciężkim przewinieniem, bowiem osoba gniewająca się chce zła dla drugiego, czego człowiek miłujący po prostu nie potrafi uczynić.
Thank you.
Miłość współweseli się z prawdą, która stanowi fundament miłowania i przygotowuje drogę do nadejścia miłości. Miłość bez prawdy jest jakimś jedynie przemijającym zakochaniem, chwilowym zachwytem drugim, co nie posiada jeszcze kształtu miłości. By miłować rzetelnie, trzeba rzetelnie poznać prawdę o umiłowanym, umiłować jego doskonałość, co przychodzi nam zazwyczaj łatwo. Nieco trudniejszym jest wkroczenie duchowe z subtelną miłością do pomieszczeń bytowych drugiego serca, które okrywa zmierzch słabości, zwątpień, ran ducha i ciała, oraz dokonywać stale darów miłości, by jego słabość przemieniła się w doskonałość, zwątpienie w światło prawdy, a rany jego ducha i ciała okryć plastrami miłujących dłoni i serc, przemawiać z serca do serca. Owszem, czasami prawda o człowieku jest bolesna, ale właśnie wtedy ogromną rolę ma dla niego miłość. Ona nie zostawia zranionego, lecz poszukuje środków, sposobów, możliwości do uzdrowienia jego życia. Tylko człowiek miłujący nie pozwala się zastraszyć cieniom ludzkiego żywota, bowiem jego miłość, a przede wszystkim jego wiara w wieczną miłość Boga do tego cierpiącego człowieka, są obiektywnie silniejsze od tych cieni i jako takie zdolne do ich uleczenia. Stąd słowo Pawłowe o tym, że miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. W miłości istnieje coś z zupełności jakiegoś niezwykłego spełnienia się osoby ludzkiej, jakichś nieskończonych możliwości. Wszędzie tam, gdzie w jakimś środowisku personalnym zaczyna nam być ciasno, niewygodnie, obco, to chyba chodzi o słabnięcie lub nawet brak naszej miłości. Natomiast horyzont bez kresu wyrażenia się człowieka jako bytowości rozumnej i wolnej pojawia się dopiero w przestrzeni wypełnionej miłością. Tej miłości i jej nieskończoności dotykamy w tajemnicy osoby i dzieła Jezusa Chrystusa w Jego Kościele, napisze ksiądz biskup dr Wacław Depo w swoim dziele Raduj się Twoją wiarą, wydanym w tym roku 2009 w Warszawie. W takiej dyspozycji człowiek miłujący doświadcza przecież wszechmocy miłości Boga, przenikającej wszystko i jako jedynej zdolnej do uniesienia wyzwania i spełnienia się miłości człowieka w tym bytowaniu ziemskim. Z tego wyrasta nieprzezwyciężone mocarstwo wolności człowieka stawiającego na miłość. Nie myli się apostoł Pogan, gdy swój hymn o miłości podsumowuje tezą: miłość nigdy nie ustaje. Jak to jest możliwe, skoro proroctwa się skończą, dar języków zniknie, wiedzy zabraknie, a miłość ma nieustannie trwać? Pomimo i poza wszelką jej negację w czasie i przestrzeni tego świata, poza śmierć naszego ciała, poza grób i jakieś zapomnienie przez następne pokolenia. I tutaj ten genialny Paweł daje fascynującą odpowiedź w kwestii pytania o to, co znika. Zniknie to, co jest tylko częściowe. Natomiast to, co jest doskonałe, będzie trwać. Jeżeli człowiek miłuje całym sobą, czyli ciałem, duszą i całą swoją osobą, to nie potrafi już bardziej miłować. Miłość ma tutaj nieco łatwiej, aniżeli rozum w poznaniu prawdy, który potrzebuje całościowego oglądu Boga, by go całościowo poznać. Podobnie jest z interpretacją Słowa Bożego, które poznamy całościowo, gdy zobaczymy Słowo Ojca twarzą w twarz. Natomiast do doskonałej miłości nie potrzeba mieć do dyspozycji całościowej prawdy o umiłowanym. W gruncie rzeczy wystarcza jego realne istnienie, a reszta należy do suwerennego aktu wolnej woli człowieka. Miłość zatem ustaje w takim człowieku, który tylko częściowo, a nie całościowo miłuje. Jest to ważne dla naszych pokoleń ludzkości, skazywanej dzisiaj na fragmentaryczność. Sam człowiek pojmuje siebie jako przypadkowy fragment rzeczywistości i wszystkie jego akty przez takie określenie jego bytowości są skazane wyrokiem Ducha Świata na istnie ślepą fragmentaryczność. Stąd zauważa się dzisiaj u wielu brak totalnego aktu miłowania drugiego. Dlatego tak głębokim jest cierpienie tych wielu rzesz niepowtarzalnych istot rozumnych i wolnych, których wyrazem są poniższe słowa Karola Wojtyły. Dręczy mnie właśnie to, że toczę drobne zakrętki i gotuję fragmenty zniszczeń, a nie ogarniam całości. Nie ogarniam doli człowieczej. Ja tworzyłbym inną całość i inną dolę, lecz jakże bez fragmentów, w której ja sam zarówno, jak każdy inny człowiek, byłby tą sprawą rzetelną i świętą, której nikt nie przekreśli w uczynkach i nie zakłamie w mowie. Właśnie przykład dziecka, dany przez Pawła, oddaje to w pełni. Bowiem dziecko jest z racji swojej bezbronności, dojrzewanie jego ducha i ciała, narażone na częściowe doświadczanie siebie, innych i świata. Dziecko poznaje po części to, co zastaje, i krok po kroku tworzy we własnym duchu całościową wizję tego, co istnieje. Z tego faktu, między innymi, wynika także dojrzewanie duchowe, które wymaga czasu, bowiem dziecko raz po raz popada w różne, a nawet skrajne stany emocjonalne, trudne do podporządkowania przez samo dziecko z racji wzrostu fizyczno-duchowego całej swojej osoby. Dziecko potrzebuje czasu na ustabilizowanie swojej bytowości, na ustabilizowanie swojej wolnej woli, by była zdolna do trwałej i nieśmiertelnej postawy miłości. Dlatego apostoł wskazuje na męża, czyli na dojrzałego człowieka, który części swojego człowieczeństwa lub kosmosu analizuje na fundamencie całościowej wizji świata i życia. Wtedy mówimy o zdolności do tworzenia syntezy poznania, to znaczy widzenia różnorodnej całości w jedności. I wtedy, gdy człowiek podejmuje decyzję o totalnej, bezwarunkowej, nieograniczonej miłości, naturalnie na różne sposoby, do Boga i do drugiego człowieka, wtedy staje się dorosłym i dojrzałym, bo nieugiętym w opcji prawdy i miłości. Ostatecznie miłość jest największa, bo ona czyni człowieka najdoskonalszym, czyli największym. Większym od człowieka prawdy, większym od człowieka wiary, większym od człowieka nadziei, większym od człowieka innych doskonałości. Miłość czyni z osoby ludzkiej największą i najszczęśliwszą istotę ziemi, tęskniącą po zdobyciu takiej jakości swojego człowieczeństwa, już tylko za wiecznym Ty, boskiej miłości, by w niej, jako wiecznym prapoczątku wszelkiej miłości, móc już wiecznie miłować także każde inne, anielskie i ludzkie Ty, i móc się wiecznie darować drugiemu, bez cienia i jakiejkolwiek obawy, że nasza najszczersza postawa może zranić lub że można doświadczyć zranienia ze strony drugiego. Wieczność to przecież pełnia miłości i pełnia szczęścia. Stawiając na tę miłość, bądźmy widzialnymi znakami odwiecznej miłości. Tego wszystkim Państwu życzę, dziękując serdecznie za współtworzenie niepowtarzalnego klimatu rozważań nad miłością jako tym, co jest dla nas, katolickich chrześcijan, najważniejsze i największe.